efforts to find that missing submersible.
Missing submersible.
Missing sub carrying five people.
24 hours.
He killed those people.
Catastrophic implosion.
Nothing is going to bring our friends back.
Не шукам смерти и не умре. Не умре ані я, ані нікт на моїй варті.
I really liked Stockton and had a lot of respect for him.
A murderer.
Presumed human remains.
Presumed human remains.
To jest ekwiwalent 32 kg TNT. Katastrofa łodzi podwodnej Ocean Gate Titan wydarzyła się 18 czerwca 2023 roku. Od tamtego czasu szum medialny i chaos informacyjny, które się wtedy z siłą huraganu rozpętały, zdążyły opaść i ustąpić miejsca faktom i dowodom. Sensacyjni dziennikarze ustąpili naukowcom, specjalistom i śledczym. W tej historii jest tyle nieprawdopodobnych wydarzeń, złożonych zagadnień i powiązań, że ich całościowa analiza jest dość trudna. Same streamy z zeznań świadków, które też omówimy, stanowią 77 godzin materiału filmowego. Udostępniono setki stron dokumentów, pojawiły się pozwy, hipotezy, oficjalne analizy, sprzeczne zeznania i teorie spiskowe. Ujawniono korespondencję, nagrywano rozmowy, wyciekły zdjęcia, fałszowano dowody. Do tego tło tych wydarzeń jest równie fascynujące i złożone. Starałem się to wszystko zebrać, zrozumieć i uporządkować tak, aby żaden istotny element nie pozostał nieporuszony, a jednocześnie żeby całość była możliwie zwięzła i czytelna. A ciekawe i godne poruszenia jest tu wszystko. Od całej tej otoczki tytanikowego świadka, przez niebywałe rzeczy, które działy się w Ocean Gate, przez wypadki tej i innych łodzi, analizę szczątków, absurdalną inżynierię Titana, monumentalną akcję ratunkową, aż po nagranie dźwięku implozji i niesamowitą fizykę tego, jak ona zachodzi. To jest też katastrofa, która nie wydarzyła się jednego dnia, ale pełzała całymi latami, napędzana przez niezrozumiałe decyzje, żądze zysku, ambicje i pychę, doprowadzając w końcu do kaskady niepowodzeń, która swój finał znalazła na dnie Atlantyku, w miejscu, gdzie, jak to ujął James Cameron, jeden wrak leży teraz obok drugiego z tych samych cholernych powodów. To jest historia, w której dosłownie co chwilę pojawia się niedowierzanie i pytanie, dlaczego nikt tego nie zatrzymał. To jest prawdziwa góra lodowa, która, o ironio, zatopiła Titana. Tak więc zapraszam na wskoczenie razem ze mną w tę niesamowicie przepastną króliczą norę anatomii katastrofy tej łodzi. Naszą analizę zaczniemy od ogólnego rzutu oka, tak aby przed zagłębieniem się we wszystkie niezwykłe szczegóły mieć jakiś ogólny obraz wydarzeń, do którego później będziemy mogli wygodnie odnosić nowe informacje. Zerkniemy więc teraz na samą łódź, na firmę Ocean Gate i na to, w jaki w ogóle sposób firma znikąd doszła do realizacji tak niezwykle trudnego przedsięwzięcia. Ten wstęp zakończymy natomiast w momencie ostatniego zamknięcia włazu Titana podczas feralnego nurkowania numer 88. Podczas filmu będziecie też mogli sami wczuć się w taką misję, bo w wielu miejscach w tle będzie leciał materiał z symulatorów. Titan był niezarejestrowaną, niecertyfikowaną i niesklasyfikowaną 7-metrową, głębinową, załogową łodzią podwodną o stałym ciśnieniu jednej atmosfery wewnątrz. Według informacji Ocean Gate jego maksymalna głębokość operacyjna wynosiła 4000 metrów. Długość kadłuba ciśnieniowego, w którym przebywała 5-osobowa załoga, wynosiła około 2,5 metra. Kadłub ten różnił się diametralnie od kadłubów innych łodzi podwodnych zaprojektowanych na takie głębokości. Składał się z 6 głównych elementów. Część główna to cylinder wykonany z nawijanego włókna węglowego o grubości ścian 127 mm, mniej więcej długość dorosłej dłoni, i średnicy wewnętrznej 137 cm. Karbonowy cylinder nie miał żadnych włazów ani żadnych okien. Po obu stronach cylindra zostały umieszczone dwa pierścienie wykonane z tytanu klasy trzeciej. Pierścienie były zbudowane tak, że ich profil od strony cylindra węglowego nasuwał się na kilka centymetrów na ściany cylindra. Końcówki cylindra były w nim uwięzione. Pierścienie jednak nie były w żaden sposób mechanicznie przymocowane do cylindra. Zamiast tego wewnętrzny profil tych pierścieni oraz końcówki cylindra posmarowano epoksydowym klejem lotniczym i sklejono je razem tytan z włóknem węglowym. Czwarty i piąty element to dwie tytanowe kopuły o grubości 8 cm. przednia kopuła stanowiła jednocześnie właz, którym załoga wchodziła i wychodziła na zewnątrz. Ten właz był otwierany wyłącznie od zewnątrz. Kopuła była przykręcana 18 śrubami 9x16 cala do przedniego pierścienia tytanowego i nie było żadnej możliwości otwarcia jej od środka. Natomiast zanim można ją było otworzyć od zewnątrz, łódź musiała zostać całkowicie wyciągnięta z wody. Ostatnim z tych najważniejszych elementów kadłuba było okno w przedniej kopule. Składało się z dwóch elementów: pierścień tytanowy będący łożem dla okna oraz samo okno wykonane ze szkła akrylowego. Kształt tego okna był niestandardowy i nigdy wcześniej nie testowany w łodziach podwodnych. Firma, która wyprodukowała to okno, odmówiła wystawienia ratingu do głębokości Titanica. Z tyłu, za kadłubem ciśnieniowym, znajdowała się sekcja rufowa, w której umieszczono systemy zewnętrzne: baterie litowe, sterowniki silnika, butlę wysokociśnieniową do balastu zmiennego, system komunikacji i namierzania oraz bloczki wypornościowe z pianki syntaktycznej, która nie ulega kompresji pod ciśnieniem. Cała ta sekcja, podobnie jak kadłub główny, była przykryta profilami z włókna szklanego, to te białe ścianki dookoła. Titana wyposażono w 4 silniki elektryczne, pozwalające mu na poruszanie się w górę i w dół, do przodu i do tyłu oraz obroty. Prędkość maksymalna pod wodą to 3 węzły, mniej więcej tyle co nurek pod wodą albo szybki marsz. Kadłub spoczywał na stelażu, na którym zainstalowano też światła, kamery i balast. W kabinie znajdowały się systemy kontroli oraz system podtrzymywania życia, butle z tlenem oraz pochłaniacze dwutlenku węgla. Miało to wystarczyć 5 ludziom na 96 godzin. Wnętrze było też wyposażone w system monitoringu stanu kadłuba w czasie rzeczywistym. Były to mikrofony i czujniki naprężeń przymocowane do wewnętrznej ściany cylindra węglowego. Miały one ostrzegać załogę przed występującymi pęknięciami. Zapisy tych pęknięć zostały upublicznione, są kluczowym dowodem i będziemy je omawiać. Od ściany cylindra karbonowego pasażerów oddzielała dodatkowa ścianka. Wewnątrz pasażerowie siedzieli na płaskiej podłodze. Nie było tam żadnych foteli, a misja do Titanica trwała około 11 godzin. Titan nie był pierwszą łodzią podwodną należącą do Ocean Gate, ale był pierwszą, którą ta firma zbudowała. Zaczynali jednak skromniej, od Antipodis, zdolnej do schodzenia na 305 metrów głębokości. Ocean Gate kupiło tę 36-letnią używaną łódź podwodną w roku 2009. W 2013 zakupili drugą, portugalską, 12-letnią jednostkę Lula 500 i przerobili ją na Cyclopsa 1. Cyclops 1 był już zdolny do zejścia na 500 metrów i tak jak Antipodis został zgłoszony jako jednostka badawcza. Na pokład nie zabierano klientów, a tak zwanych specjalistów misji, którzy płacili po 20-35 tysięcy dolarów i wykonywali drobne zadania pomocnicze. W ten sposób Ocean Gate obchodziła przepisy dotyczące zabierania pasażerów. Tradycja, którą firma kontynuowała również przy Titanie. Jeszcze w roku 2013 Ocean Gate zleciło Laboratorium Fizycznemu Uniwersytetu Waszyngtońskiego zaprojektowanie kadłuba ciśnieniowego wykonanego z włókna węglowego. Zbudowano i przetestowano 4 miniaturowe modele w skali 1 do 3. Wszystkie te modele zostały doprowadzone do implozji i zawodziły w okolicach 3 i 4 kilometra symulowanej głębokości. Miejscem, w którym kadłub zawodził, były kopuły z włókna węglowego. Ocean Gate zmieniło więc koncepcję i zamieniło włókno węglowe na tytan, ale tylko w wypadku kopuł. Sam cylinder miał pozostać karbonowy. Współpraca z uniwersytetem nie była dłużej kontynuowana. Pierwszy cylinder o już docelowym wymiarze wykonała firma Spencer Composites na początku roku 2017. Zarówno w wypadku cylindra, jak i kopuł tytanowych, jak i pierścieni i okna, Ocean Gate nie zleciło ich inspekcji ani Straży Przybrzeżnej, ani żadnej istniejącej organizacji certyfikującej. Ponadto American Bureau of Shipping, jedna z organizacji, które wydają takie świadectwa i klasyfikacje, w ogóle nie dopuszcza wykorzystywania włókna węglowego w załogowych kadłubach ciśnieniowych. Tym samym Titan znalazł się poza jakąkolwiek klasyfikacją oraz nie miał prawa zabierać pasażerów na wodach terytorialnych Stanów Zjednoczonych. W marcu 2017, kiedy Titan jest jeszcze w częściach i nie przeszedł żadnych testów, Ocean Gate rozpoczyna kampanię reklamową wypraw do Titanica. W lipcu tego roku pierścienie zostają przyklejone do cylindra. Zadanie to pracownicy wykonali ręcznie, w otwartym warsztacie, bez wykorzystania clean roomu. Pół roku później Titan był gotowy, a kolejny miesiąc później wykonał kilka pierwszych testowych nurkowań na niewielkiej głębokości. W większości z nich pilotem był założyciel Ocean Gate, Stockton Rush. W kwietniu 2018 w Titana uderza piorun. Zostaje wymieniona cała elektronika, a nurkowania testowe zostają przesunięte. Klienci, którzy zapłacili za Titanica w 2017, zostają poinformowani, że ekspedycja 2018 jest przełożona na 2019 z powodu pogody. Tymczasem główny inżynier stwierdza, że kadłub wygina się o 37% bardziej niż powinien. W czerwcu Titan zostaje spuszczony na linię bez ludzi na głębokości 4000 metrów. W grudniu Stockton Rush osobiście, w pojedynkę, nurkuje tym samym kadłubem na 4 km, stając się, po Jamesie Cameronie, drugim człowiekiem w historii, który czegoś takiego dokonał. W czerwcu 2019 pilot zauważa poważne pęknięcie kadłuba po wewnętrznej stronie cylindra. Główny inżynier stwierdza, że kadłub jest do wyrzucenia. Następnie zostaje zwolniony na podstawie zarzutu, że powinien był to przewidzieć. Ekspedycja 2019 jest przełożona na 2020. W liście, który wysłano zawiedzionym klientom, nie ma ani słowa o pęknięciu kadłuba. Następnie w 2020 wybucha COVID i wyprawy są przełożone na 2021, 4 lata od pierwszych wpłat. W międzyczasie w 2020 uszkodzony cylinder zostaje wymieniony na nowy, tym razem nawinięty w firmie Electro Impact, ale inną techniką. Kopuły, pierścienie, okno i inne elementy pozostają te same. Powstaje finalny kadłub Titana. W marcu 2021 odbywają się pierwsze i jedyne testy Titana w komorze ciśnieniowej w Centrum Badawczym Deep Ocean Test Facility. Przetestowano go do ciśnienia panującego na głębokości 4200 metrów, czyli tylko 10% więcej niż faktyczna głębokość, na jaką Ocean Gate zamierzało zabierać pasażerów. Badawcze łodzie podwodne różnią się od okrętów podwodnych tym, że nie są samodzielne. Są wożone na miejsce nurkowania. Dźwig na statku umieszcza je w wodzie i nurkują. Ich zasoby szybko się kończą i muszą wracać do statku. Statek wciąga je na pokład i wraca do portu. Titan również korzystał z takiego rozwiązania, ale nie tylko. Ponieważ wynajem dużego statku jest niezwykle drogi, to Ocean Gate zbudowało też platformę LARS. To całkiem sprytne rozwiązanie, dzięki któremu łódź podwodna może być holowana z portu na miejsce nurkowania, nawet przez niewielką i znacznie tańszą jednostkę, a do zanurzenia nie jest potrzebny dźwig. LARS to po prostu metalowa barka zdolna do zanurzania i wynurzania się. Barka z łodzią schodzą na około 10 metrów, tam następuje rozdzielenie, łódź podwodna nurkuje na dno, a barka wraca na powierzchnię. Po nurkowaniu barka znowu się zanurza i wyciąga łódź podwodną do góry. Jednakże w wypadku Titanica wyprawy wiązały się z bardzo długimi podróżami i to po niespokojnym Atlantyku, dlatego w tym wypadku bezpieczniej i szybciej było transportować Titana na pokładzie dużego statku. I tak też Ocean Gate robiło, a przynajmniej na początku. W pierwszych misjach do Titanica statkiem matką dla operacji była stacjonująca w St. John's w Nowej Fundlandii kanadyjska jednostka Horizon Arctic, potężny holownik typu AHTS obsługujący platformy wiertnicze. Pojedyncza misja trwała 8 dni, 2 dni na dopłynięcie do wraku, 4 dni nurkowań i 2 dni na powrót. W sezonie 2021 odnotowano ponad 140 problemów technicznych Titana, m.in. odpadnięcie przedniej kopuły tytanowej i jej uderzenie o pokład, czy wielokrotne problemy z odczepianiem balastu pod wodą. 9 lipca podczas zanurzenia numer 63 nastąpiło pierwsze udane zejście do wraku Titanica. Po tym nurkowaniu całe dotychczasowe doświadczenie Stocktona Rusha w manewrowaniu wokół ogromnego wraku Titanica, pełnego wystających elementów i ryzyka zaplątania lub utknięcia, ograniczało się więc do jednej podróży w dół. Mimo to, zaraz po tym, jeszcze w tym samym miesiącu, Ocean Gate dokonała pierwszych zejść do wraku, już z płacącymi klientami na pokładzie. W sezonie 2022 odnotowano ponad 90 problemów technicznych, w tym wyczerpanie baterii, przymusowe wydłużenie pobytu załogi w środku do 27 godzin, oderwanie się tylnego profilu, kolejne problemy z balastem czy wadliwe sterowanie jednego z silników zauważone dopiero na dnie Atlantyku. Pomimo tych problemów, w roku 2022 wykonano łącznie 7 udanych nurkowań do wraku Titanica, przy czym nurkowanie numer 82 było jednocześnie ostatnim udanym zejściem do wraku. Od 26 lipca do 6 lutego 2023, a więc przez 6 miesięcy, włączając w to ostrą kanadyjską zimę, łódź podwodna Titan stała na terenie bazy morskiej Harvey w St. John's na parkingu pod otwartym niebem, pozbawiona jakiegokolwiek przykrycia. Najniższa zanotowana tam w tym czasie temperatura to minus 17 stopni Celsjusza. Po zimowaniu w roku 2023 OceanGate z powodu kosztów zrezygnowało z wynajmowania Horizon Arctic i wynajęło mniejszą i tańszą jednostkę Polar Prince. Ten kanadyjski okręt badawczy nie miał jednak ani wystarczającej przestrzeni na pokładzie, ani urządzeń do wyciągania Titana z wody. W związku z tym OceanGate powróciło do idei holowania. Statek wielokrotnie, w tę i z powrotem, targał za sobą Titana wraz z Larsem, nierzadko po wzburzonym Atlantyku, od portu w St. John's do wraku Titanica i innych lokacji, łącznie pokonując z nim ponad 6600 km. 24 maja w wyniku awarii Larsa na wysokich falach łódź podwodna wraz z barką częściowo zatonęły. Tylny profil łodzi został ponownie oderwany. Polar Prince zaholował Titana z powrotem do St. John's, gdzie w wyniku incydentu zidentyfikowano 13 awarii. W związku z tymi awariami wykonano testowe nurkowania numer 85 i 86 do głębokości 10 metrów. 7 czerwca Polar Prince ponownie wyruszył z Titanem na holu i 5 dni później dokonano przedostatniego zanurzenia Titana, zanurzenia numer 87. W trakcie jednak wystąpił kolejny problem i cały Lars wraz z nadal przymocowaną łodzią podwodną przechylił się pod kątem 45 stopni z ludźmi w środku. Następnie doszło do częściowej separacji Titana i platformy, także łódź przymocowana była do barki jedynie częściowo. W efekcie Titan i Lars, kołysząc się na falach, uderzały o siebie nawzajem przez około godzinę metal o metal, zanim nie opanowano sytuacji. Ten niewyobrażalny wręcz chaos nie spowodował jednak żadnych istotnych przerw w działalności OceanGate, bo już zaledwie 4 dni później Polar Prince holował Titana z Larsem ponownie na miejsce nurkowania. Zabierał go do Titanica, gdzie łódź podwodna Titan miała po raz pierwszy od roku ponownie odwiedzić najsłynniejszy wrak świata. 18 czerwca 2023 roku o godzinie 8.30 czasu lokalnego Stockton Rush, Paul-Henri Narjolet, Shahzada Dawood, Sulaiman Dawood i Hamish Harding weszli do wnętrza łodzi podwodnej Titan, a obsługa po raz ostatni zamknęła i zaśrubowała kopułę frontową. Tak rozpoczęło się zanurzenie numer 88. Aby choć trochę wczuć się w to, co robiło OceanGate, załóżmy, że sami zbudowaliśmy sobie łódź podwodną. To jak w ogóle zabrać się za zwodowanie jej nad Titanikiem? Przy okazji, tak, słowo Titanic będę wymawiał inaczej niż Titan, jakoś tak z przyzwyczajenia. W każdym razie, Titanic. Elegancki liniowiec z bardziej cywilizowanych czasów. Titanic od 112 lat spoczywa na dnie Atlantyku, około 600 km na południowschód od wybrzeży Nowej Fundlandii. Można go łatwo znaleźć na mapie. Patrzymy na Amerykę Północną, bierzemy prawy górny róg, to Nowa Fundlandia, z niej taki trójkąt szelfu kontynentalnego, to ta płytsza półka otaczająca kontynenty. Z końcówki szelfu kierujemy się w dół i tu są takie kreski. Idziemy do tej ostatniej kreski tutaj i w jej górnej części po prawej stronie leży wrak Titanica w dwóch częściach, dziób i rufa. Na aplikacji Google nawet te części tutaj widać. Dotrzeć można tam z dowolnego miejsca na Ziemi, ale jeżeli chcemy wynajmować statek i załadować na niego nasz wynalazek, to musimy znaleźć duży port i lepiej, żeby do wraku było bliżej niż dalej, bo statki są bardzo drogie. Z Nowego Jorku mamy 2000 km. Z Halifax to już tylko 1000 km. Nawiasem mówiąc, to właśnie do Halifax, zaraz po katastrofie Titanica, transportowano część wyłowionych z wody ofiar i można tam nadal odwiedzić ich groby. Pochowano tam 150 osób ze statku. Jest zupełnie niezwykłe, że zaledwie 5 lat później to miasteczko stało się uczestnikiem kolejnej monumentalnej katastrofy morskiej, eksplozji w Halifax, jednego z największych nienuklearnych wybuchów w historii świata. Na tamtejszym cmentarzu Fairview Lawn spoczywają ofiary obydwu tych katastrof. W każdym razie jeszcze bliżej wraku Titanica niż Halifax leży St. John's w Nowej Fundlandii. I właśnie do St. John's Ocean Gate przetransportowała Titana z USA drogą lądową na ciężarówce i wynajęła statek Horizon Arctic, a potem Polar Prince, które tam właśnie stacjonują. W polskich wodach terytorialnych leżą trzy ciekawe wraki – Goya, Steuben i Gustloff. Mało kto o nich mówi, a na każdym z nich zginęło wielokrotnie więcej osób niż na Titaniku. Rzecz jednak w tym, że w świetle polskiego prawa te wraki są grobami wojennymi i nie wolno się do nich zbliżać. Z Titanikiem jest zupełnie inaczej. Żadne prawo nie zabrania odwiedzać wraku Titanika, nawet w łodzi podwodnej własnej roboty. Sam status prawny Titanica jest jednak dość dziwny. Wrak spoczywa na wodach międzynarodowych, więc zgodnie z prawem morskim nie należy do nikogo. Firma, która go zbudowała, nie istnieje. Do wraku nie ma nawet praw J.P. Morgan Chase, mimo że sam J.P. Morgan był właścicielem Titanica de facto, ponieważ był właścicielem International Mercantile Marine Company, która kupiła White Star Line, która zapłaciła za zbudowanie Titanica. J.P. Morgan miał nawet płynąć pierwszym rejsem Titanica, ale w ostatniej chwili odwołał podróż, co naturalnie stało się gruntem dla teorii spiskowych, w których ta postać jest bohaterem nader częstym. Ale Titanic nie jest tak zupełnie bezpański, bo inaczej ma się sprawa z wyciąganiem pamiątek. Sytuacja jest dość niezwykła. Otóż Robert Ballard znalazł Titanica w 1986. Rok później francuski instytut Ifremer i amerykańska firma Titanic Ventures Inc. zeszły sobie do wraku i wyciągnęły z dna, z pola szczątków, 1800 przedmiotów. Ludzkie opinie o tym zdarzeniu podzieliły się na dwa obozy. Jedni byli oburzeni, że to okradanie masowego grobu, drudzy mówili, że statek wkrótce i tak się rozpadnie, więc ratujmy co się da. Jestem bardzo ciekaw waszej opinii tutaj. Tak czy inaczej, firma poszła jeszcze dalej, poszła do sądu i wywalczyła prawo do wyłączności na wydobycie pamiątek. Wykorzystali zapis prawny, który mówi, że osoba, która uratuje jakąkolwiek część ładunku, ma prawo do nagrody współmiernej do jego wartości. Ale jeżeli właściciela nie ma, to nikt takiej nagrody nie wypłaci i można uzyskać prawo do całości ładunku, który leży na dnie, pod warunkiem, że udowodni się, że było się pierwszym, który cokolwiek wydobył. A oni byli pierwsi, bo odkrywca Titanica, Ballard, niczego nie wyciągał. Firma wsławiła się też tym, że wyciągnęła z dna 80 tysięcy bryłek węgla, które wypadły z bunkrów węglowych Titanica, a następnie sprzedawali je za $25 sztuka, żeby zdobyć fundusze na wytarganie z dna 20-tonowego fragmentu kadłuba Titanica. I oni to zrobili. Można go sobie obejrzeć w Las Vegas. W każdym razie sam wrak nie należy do nikogo i każdy bez żadnego zezwolenia może go sobie obejrzeć, a nawet dotknąć, jeżeli tylko znajdzie na to jakiś sposób. Sposobu na dotknięcie go na dnie nie ma żadnego, bo nawet najpotężniejszy na świecie ADS nie zejdzie nawet na 1/5 wymaganej głębokości. Zresztą nawet gdyby zszedł, to nie byłoby to żadne dotknięcie, mając dłoń w czymś takim. Sposoby jego obejrzenia są natomiast tylko dwa, albo pośrednio z pokładu statku za pomocą podwodnego rowa z kamerą, row to skrót od zdalnie sterowanego pojazdu, albo bezpośrednio na pokładzie specjalistycznej badawczej łodzi podwodnej, których na świecie jest garstka. Do dnia dzisiejszego, na żywo, z wnętrza takich łodzi podwodnych, wrak Titanica oglądało prawdopodobnie mniej niż 200 ludzi. Czyni to taką wyprawę jedną z najbardziej elitarnych i prestiżowych wycieczek, jaką w ogóle da się kupić. Dodając do tego niesamowitą sławę tego wraku i sentyment do jego legendy, zrozumiałe staje się, dlaczego Ocean Gate mogła żądać fortuny za jeden bilet na eksperymentalną, niecertyfikowaną łódź podwodną i nadal znajdować klientów. Okej, to jeżeli już się tam wybieramy, wypadałoby poznać środowisko, w jakim się znajdziemy. Obserwujecie teraz widok z symulatora V-ROV Pilot, stworzony z rzeczywistych skanów wraku wysokiej rozdzielczości. Titanic spoczywa na głębokości 3800 metrów na dość płaskim obszarze dna w otoczeniu kilku podmorskich wzniesień, będących częścią grzbietu nowofundlandzkiego. Dno jest piaszczyste i stosunkowo równe. Z rzadka spotkamy tam głazy narzutowe, które w odległej przeszłości spadały tutaj z góry, uwolnione stopniejącego lodu 4 km powyżej. Co ciekawe, gdyby statek zatonął tylko 150 km dalej na północ, to osiadłby na szelfie kontynentalnym na głębokości zaledwie 100-200 metrów i byłby dostępny nawet dla płetwonurka technicznego, tak jak Britannic, jego siostrzana jednostka. Gdyby jednak Titanic kontynuował podróż nieco dłużej i dotarł 150 km dalej na zachód, to znalazłby się nad obszarem dna zwanym równiną otchłani Soma i opadłby na dno na głębokości ponad 5 km. Warunki przy Titanicu są dalece bardziej niebezpieczne niż przestrzeń kosmiczna. W kosmosie było więcej ludzi niż na dnie oceanów. Weźmy dla porównania ISS. Ściany kadłuba ciśnieniowego tej stacji są wykonane z aluminium o grubości zaledwie 3 mm. W porównaniu z łodziami podwodnymi to są wartości niemal żadne. Aluminaut zdolny do zanurzenia na 5 km również jest zbudowany z aluminium, ale jego kadłub jest blisko 60 razy grubszy. Wynika to z faktu, że w kosmosie różnica ciśnień wynosi zaledwie 1 atmosferę, a nie 380 jak przy Titanicu. Na tej głębokości najmniejsze naruszenie integralności kadłuba jest katastrofalne. Na ISS niekoniecznie. W 2018 roku na stacji wykryto nieszczelność. Powietrze uciekało sobie przez małą dziurkę, którą znaleziono i załatano. Gdyby coś takiego stało się przy Titanicu, to w najlepszym wypadku we wnętrzu łodzi powstaje water jet, który może nie potnie nas na kawałki, ale na pewno wypełni łódź wodą znacznie szybciej niż zdołamy wypłynąć. Ale bardziej prawdopodobna jest kaskada załamań i całkowity kolaps kadłuba w mniej niż mrugnięcie okiem. 380 atmosfer to jest dużo. Kostka wody metr na metr na metr waży tonę. Przy Titanicu mamy nad głową 3800 takich kostek, jedna na drugiej. 3800 ton na każdy metr kwadratowy, działające ze wszystkich stron naraz. Panuje tam absolutna czerń. Fotosynteza zanika już poniżej 200 metrów głębokości. Niżej leży strefa półmroku, ale poniżej 1000 metrów zanika nawet ona. Titanic leży 4 razy głębiej i otaczają go całkowite ciemności. Aby cokolwiek widzieć, potrzebne są silne światła, ale nawet one zapewniają widoczność jedynie kilku metrów. Temperatura wody wynosi 2,5 stopnia Celsjusza. Wnętrze łodzi jest ogrzewane sprzętem i ciałami pasażerów, co wywołuje różnice temperatur. To z kolei wywołuje kondensację pary wodnej w środku i konieczność jej usuwania. Sam wrak Titanica jest rozdzielony na dwie części i spoczywa w otoczeniu rozległego pola szczątków. Część dziobowa zachowała się nie najgorzej i nadal przypomina statek. Ten ikoniczny widok chcą zobaczyć wszyscy, którzy tam schodzą. A, nawiasem mówiąc, ta barierka tutaj jest już historią. W roku 2024 rekonesans za pomocą robota ujawnił, że słynna barierka oderwała się i runęła na dno. I niestety podobny los czeka całość tego wraku. Statek jest rozkładany przez bakterię Halomonas titanicae, odkrytą po raz pierwszy właśnie na jego wraku i to dopiero w 2010 roku. Bakteria tworzy struktury przypominające sople nazwane przez Ballarda rusticles, po polsku, nie wiem, rdzople, chociaż ładniej może brzmi rdzalaktyty. W każdym razie za jakiś czas cała superstruktura Titanica załamie się całkowicie. Póki co jednak dziób nadal się trzyma, ale w znacznie gorszym stanie jest rufa. Podczas katastrofy doznała poważniejszych uszkodzeń i kiedy opadła na dno, pokłady składały się jeden na drugim, jak domek z kart. Kadłub części dziobowej wbił się w miękkie dno na głębokość 20 metrów i w konsekwencji wszelkie ślady uszkodzeń zadanych przez górę lodową są głęboko zagrzebane i niewidoczne. Wrak jest niebezpieczny. Stanowi gigantyczny szkielet rozpadającej się góry stali z wszechobecnymi kablami, rurami, linami, ostrymi krawędziami i szczątkami walającymi się wszędzie wkoło. Nie pomaga też ciemność i silne prądy morskie osiągające prędkość 2 węzłów. Dla porównania prędkość maksymalna Titana wynosiła 3 węzły. Kolejną trudnością jest orientacja w terenie. Mimo że wiemy dokładnie, gdzie wrak spoczywa, to znalezienie go w łodzi podwodnej wcale nie jest proste. Rufa i dziób Titanica są oddalone od siebie o 600 metrów. Na powierzchni łódź może stanąć dokładnie nad dziobem wraku i ruszyć do niego prosto w dół. Ale to są 4 km i nawet minimalne odchylenie kąta opadania, np. przez prądy, oznacza, że przy dnie znajdziemy się nawet kilkaset metrów od wraku. I to, wbrew pozorom, jest poważny problem, bo na dnie brakuje punktów odniesienia, GPS nie działa pod wodą, a sonar ma ograniczony zasięg. Nie można też po prostu rozejrzeć się w koło. Widoczność sięga ledwo kilku metrów, bo panuje mrok, a światło lamp zanika, pochłonięte i rozpraszane przez wodę i śnieg morski. Wszystko to sprawia, że łódź jest niemal ślepa i musi polegać na wsparciu ze statku na powierzchni. Do tego celu służy system USBL. Działa to mniej więcej tak, że na statku oraz na łodzi podwodnej są zainstalowane modemy akustyczne, które mogą ze sobą rozmawiać. Transceiver na statku jest tak zbudowany, że ma kilka czujników oddalonych od siebie na niewielką odległość. I dzięki różnicom w czasie zarejestrowania sygnału przez każdy z nich może skalkulować, z jakiego kierunku dobiega sygnał. Potrafi też ocenić odległość, bo znany jest czas nadania i prędkość dźwięku w wodzie. Dodatkowo na łodzi podwodnej są zainstalowane systemy śledzące jej ruchy własne – głębokość, kompas, prędkość. Te informacje są przesyłane na górę, łączone z kalkulacjami ze statku i razem wychodzi w miarę dokładna pozycja łodzi podwodnej pod wodą, ale tylko względem statku. I teraz, ponieważ statek zna swoją własną, dokładną pozycję GPS, to może skorygować te dane o przesunięcie Titana i przesłać w dół informacje o dokładnej pozycji GPS łodzi podwodnej. Dzięki temu w Titanie widzą pozycję statku oraz znają własną pozycję, a znając pozycję Titanika na dnie, mogą określić, w którą stronę mają się kierować. Dodatkowo ich system umożliwiał też przesyłanie krótkich wiadomości tekstowych, więc w razie czego statek, który ich widział, mógł kierować ich na właściwą ścieżkę. Ja wiem, że to jest trochę złożone, ale krótko mówiąc, wszystko to oznacza, że łódź podwodna na dnie jest niemal całkowicie bezradna, bez komunikacji ze statkiem. I naturalnie dochodziło tu też do problemów. Na przykład podczas nurkowania 79 cały ten system zawiódł i Stockton Rush z klientami na pokładzie przez kilka godzin błąkał się po polu szczątków, nie dotarł do dziobu statku i musiał wypłynąć. Ale to też nie jest tak, że problemy miał tam tylko Titan. Reporter Michael Goulin znajdował się na pokładzie łodzi Mir, kiedy ta pchana przez prąd uderzyła w śrubę Titanika i zakleszczyła się na prawie godzinę. Goulin żegnał się już z życiem, kiedy pilotowi udało się wreszcie uwolnić. James Cameron również na pokładzie Mira doświadczył czegoś w rodzaju burzy piaskowej na dnie. Łódź niemal wyczerpała baterię i utknęła przy wraku, dopychana do dna prądem wody, który przewalał się przez potężny kadłub statku i spadał na nich z góry. Udało im się przezwyciężyć prąd dopiero po godzinie. Przy innej okazji jeden z Mirów zahaczył płozą o gęsty zwój kabli i nie mógł się wyswobodzić. W takiej sytuacji przydaje się obecność drugiej jednostki lub robota. Załoga drugiego Mira widziała miejsce zaplątania i wydawała instrukcję pierwszemu, jak ma poruszać łodzią, żeby się uwolnić. Titan nie miał takiego wsparcia. Na dole był zdany wyłącznie na siebie. Kolejną przeszkodą w organizowaniu takiego przedsięwzięcia jest ogromny koszt zbudowania i operowania takiej łodzi oraz ich bardzo ograniczona dostępność. Od dnia jego zatonięcia do dzisiaj, przez 112 lat, wrak Titanika odwiedziło zaledwie 6 załogowych łodzi podwodnych. Alvin, dzięki któremu ludzie zobaczyli Titanika na własne oczy po raz pierwszy od zatonięcia. Nautil, który podczas dziesiątek misji wyciągnął z dna kilka tysięcy przedmiotów. Następnie rosyjskie bliźniacze jednostki Mir-1 i Mir-2, które wykonały najwięcej nurkowań do wraku, w tym nurkowania z prywatnymi klientami. Na przykład James Cameron to właśnie na pokładzie Mira kręcił ujęcia do swoich filmów o Titaniku. Dalej Limiting Factor. Tej łodzi zawdzięczamy pierwsze nagrania Titanika w 4K i pierwszą rejestrację fotogrametryczną. No i Ocean Gate Titan. Pierwsza pięcioosobowa łódź podwodna przy Titaniku i pierwsza implozja cywilnej łodzi podwodnej w historii. A to są obecnie aktywne jednostki, które mogłyby tam dotrzeć. Zwróćcie uwagę, że kadłuby wszystkich tych łodzi to tytanowe kule. Można by dodać jeszcze aluminauta, który mimo że jest w muzeum, to jest stale utrzymywany w dobrej kondycji. Jest jeszcze rosyjski loszarik, którego głębokość operacyjna jest nieznana i tajna, ale wiadomo, że nurkował już na 2,5 km i że jest zbudowany z 7 tytanowych kul. W każdym razie to jest około 10 łodzi. Garstka. W dodatku stale zabukowana na ekspedycje naukowe i inne ważniejsze zadania. Nawet Mir, który do Titanika zabierał ludzi blisko 200 razy, zakończył te rejsy w roku 2005. Od tamtego czasu nie było żadnej możliwości komercyjnego zejścia do Titanika. I w takiej właśnie sytuacji Stockton Rush zastał świat, kiedy zakładał Ocean Gate. konkurencja nie istnieje. Przejdźmy więc teraz do tego głównego bohatera tych wydarzeń, żeby spróbować zrozumieć jego sposób myślenia i postępowania. Stockton Rush III pochodzi z bardzo bogatej i bardzo wpływowej rodziny. Ten wątek prowadzi w dosyć dziwne miejsca. Przodkowie podpisujący deklarację niepodległości, tajemnicze kluby dla milionerów, sekretne spotkania, Wikileaks i łowcy spisków, eksplodująca eksperymentalna armata zabijająca 5 polityków. Wszystko to wiąże się jakoś z losem Stocktona, ale tego nie będziemy rozwijać. Istotne natomiast jest to, że to prawdopodobnie właśnie dzięki silnym znajomościom Stocktonowi z łatwością przychodziło pozyskiwanie inwestorów, a przynajmniej na początku. Żona Rusha, która była nawigatorem Titana, to również postać bardzo niecodzienna. Ta para z filmu Titanic portretuje rzeczywiste postacie Izydora i Idy Strauss. To byli jedni z najbogatszych ludzi na Titaniku. Żona Stocktona Rusha, Wendy Rush, jest ich prawnuczką. Stockton zdobył licencjat z inżynierii lotniczej w Princeton oraz tytuł magistra z zarządzania na Uniwersytecie Kalifornijskim. Był zapalonym nurkiem i miał licencję pilota. Zanim założył Ocean Gate, zbudował własny samolot z włókna węglowego oraz własną łódź podwodną ze stali. Obie te jednostki to projekty dla pasjonatów. Można sobie kupić plany i instrukcje ich budowy. Rush pragnął eksplorować. Początkowo chciał zostać astronautą, ale miał zatrzymać go słaby wzrok. Ponadto, według jego własnych słów, zdał sobie sprawę z tego, że w zasięgu ręki są inne niezbadane obszary. 3/4 planety pokrywa ocean o średniej głębokości 4 km, a łodzi podwodnych, które są zdolne tam zejść, jest zaledwie kilka. W swoich wystąpieniach Rush z pasją w oczach opowiada o niezbadanych terenach, nieznanych gatunkach i odkryciach czekających w głębinach. I wydaje się być w tym autentyczny. Ale jak napisała dziennikarka Susan Casey, schodzenie w otchłań wymaga czegoś, czego Stockton Rush nie posiadał. Szacunku dla sił oceanu. Jednym z pierwszych ludzi, którzy dostrzegli problem w postępowaniu Rusha z łodziami podwodnymi, był Scott Cazell, jeden z najbardziej doświadczonych pilotów takich łodzi na świecie. Według jego słów Rush poprosił go kiedyś o inspekcję Antipodis i współudział w nurkowaniach na Katalinie. Zanim Antipodis trafiła w ręce Rusha, była w pełnej gotowości operacyjnej. Ale szybko przestała taka być, kiedy Rush zaczął przy niej grzebać. Cazell zauważył szereg problemów i wszystkie były efektem jakiejś innowacyjnej modyfikacji. Według Cazella wszystko, co robił Rush, miało w sobie jakieś wady. Przed jednym z nurkowań Rush poprosił go, żeby się nie pojawiał, bo on ma ważnych gości i sam przeprowadzi całą operację. Więc Cazell zrobił sobie wolne i zostawił Stocktona samego. Przed nurkowaniem Rush nie zauważył jednak, że zakrętka od zbiornika z akumulatorami jest otwarta. Przy zanurzeniu cały zbiornik został zalany wodą, a wszystkie akumulatory i elektronika zostały zniszczone. David Lockridge, były szef operacji morskich Ocean Gate, opisał Rusha jako człowieka, który ma obsesję na punkcie kontroli i że albo będzie po jego myśli, albo wcale. Co zabawne, opisał też incydent podczas nurkowania do wraku Andrea Doria. Stockton miał wtedy rąbnąć łodzią w dno i zakleszczyć ją przy wraku. Na pokładzie byli klienci. Następnie miał wpaść w panikę i przez godzinę nie chciał oddać Lockridge'owi kontrolera, próbując samemu uwolnić łódź. W końcu zainterweniował któryś z klientów, więc Stockton rzucił kontrolerem w głowę Lockridge'a, którego podniósł i uwolnił łódź w 10 minut. Lockridge zeznał, że stało się to przyczyną odsuwania go od obowiązków w firmie, bo Stockton został przez niego upokorzony. Rush wielokrotnie zasłynął też z wypowiedzi w mediach, które, mówiąc delikatnie, nie zestarzały się zbyt dobrze. Kiedy zakończymy testy, łódź będzie praktycznie niezniszczalna. I to samo mówili o Titaniku. Zgadza się. W pewnym momencie bezpieczeństwo to czysta strata. Jeżeli chcesz być bezpieczny, nie wychodź z łóżka ani z domu i nie wsiadaj do samochodu. Jesteś pamiętany za zasady, które łamiesz. Złamałem parę zasad, ale posługując się dobrą inżynierią. Jest zasada, że nie łączysz tytanu z włóknem węglowym. I co? Ja to zrobiłem. Przynajmniej przy dwóch różnych okazjach Rush publicznie wspominał też o tym, że cywilne łodzie podwodne są bardzo bezpieczną formą transportu, bo nigdy nie wydarzyła się ani jedna implozja. Rush jednak nie wspomina, że implozje nie zdarzały się właśnie dlatego, że wszyscy rygorystycznie trzymają się standardów i zaleceń budowy. Z drugiej jednak strony nie jest też tak, że Rush był całkowicie ślepy i głuchy na głosy rozsądku. K-350 budował z gotowych planów. Przy Antipodes ściągnął do siebie pilotów specjalistów, żeby wszystkiego się nauczyć. Kadłub Titana nie powstał na chusteczce w restauracji, tylko Rush poszedł do Laboratorium Fizyki Stosowanej Uniwersytetu Waszyngtońskiego i zawarł współpracę na $5 milionów, żeby to zbadali i pomogli w budowie. Rush poszedł też do specjalistów z Boeinga. Poszedł do NASA. Zapłacił górę pieniędzy za te ekspertyzy. Pewne światło na jego postać rzuca też zestawienie go z Carlem Stanleyem. Stanley to budowniczy łodzi podwodnej E-Double, łodzi też niesklasyfikowanej i też zabierającej płacących klientów. Stanley jednak posługiwał się podręcznikiem ABS, używał stali, którą rekomendują, i kształtu kuli, a nie cylindra. Jego model testowy zawiódł na 1200 metrach. On sam schodził maksymalnie na 800, a pasażerów zabiera maksymalnie na 600. Pierwszego pasażera zabrał na pokład dopiero po 50 własnych zanurzeniach. Stanley również zeznawał. Ma poważny osobisty żal do Stocktona i jeszcze do niego powrócimy. Swojej łodzi nie sklasyfikował też ani nie certyfikował James Cameron. Ale Cameron powiedział wprost, że to jest jego łódź, to on podejmuje ryzyko i nikt inny nią pływał nie będzie. Matthew McCoy, który pracował w OceanGate zaledwie jedno lato, zanim odszedł, zeznał, że pewnego razu zirytowany Stockton stwierdził, że jeżeli Straż Przybrzeżna będzie mu przeszkadzać, to on kupi sobie kongresmena. McCoy usłyszał też, że łódź będzie testowana i zarejestrowana na Bahamach. Ale mamy maile z Urzędu Morskiego Bahamów, gdzie czytamy wyraźnie. Titan nie został zarejestrowany, ponieważ nie miał klasyfikacji ani żadnych papierów bezpieczeństwa. Skoro już przy tym jesteśmy, to Stockton wybrał Bahamy na testy, bo te wyspy leżą bardzo blisko skraju szelfu kontynentalnego i wystarczy odholować Titana dosłownie kawałek od wybrzeża i pod nami otwiera się kilkukilometrowa przepaść. To właśnie tutaj Stockton Rush osobiście i samodzielnie przetestował Titana do maksymalnej głębokości. Osobliwe jest też podejście Stocktona do kwestii bezpieczeństwa. Bo z jednej strony widzimy kaski, checklisty, procedury, system anulowania wyprawy, kiedy wystąpi dana ilość problemów. Widzimy briefing, gdzie Rush otwarcie mówi wszystkim o niebezpieczeństwie i żeby mieli tego świadomość. Widzimy też log wyprawowy, z którego jasno wynika, że oni anulowali bardzo wiele zanurzeń, pomimo istniejącej zapewne presji płacących miliarderów na pokładzie. Z drugiej jednak strony widzimy też całe lata ignorowania ostrzeżeń, stosowanie garażowych rozwiązań, odsuwanie od siebie ludzi, którzy wskazują problemy, czy porzucenie łodzi na pół roku bez opieki i to w momencie, w którym prawdopodobnie najbardziej jej potrzebowała. Wielu przedstawicieli branży obawiało się, że wynalazek Stocktona Rusha w końcu kogoś zabije, a Titana określali jako niebezpieczną tandetę. Byli też jednak tacy, którzy o Rushu wypowiadali się pozytywnie. Dziennikarz Travel Weekly określił go jako spokojnego, cierpliwego, ale też pewnego siebie i nieco zarozumiałego. Fred Hagen, klient, zeznał, że lubił Stocktona i podziwiał go za jego wizję. Dla klientki Renaty Rojas Rush był bohaterem, który spełnił jej życiowe marzenie. Były wspólnik Guillermo Sonline powiedział, że Stockton w ogóle nie potrzebował pieniędzy i nie musiał pracować, a mimo to spędzał w OceanGate setki godzin. Dziennikarz David Pock powiedział natomiast, że Rush był właśnie taki, jak się tego spodziewał po kimś o takim pochodzeniu. Ciosane rysy, niebieskie oczy, pewny siebie, czarujący, rozmowny. Istnieje bardzo wiele bezpośrednich relacji o tym człowieku i zaskakiwać może to, że opinie na jego temat bywają zupełnie przeciwstawne. Trudno jest jednak nie odnieść takiego ogólnego wrażenia, że te osoby, które o Stocktonie Rushu lub jego działalności miały zdanie negatywne, to są ludzie, którzy bardzo dobrze znają się na rzeczy. Natomiast ci, którzy mieli zdanie pozytywne, to klienci, współpracownicy Stocktona lub dziennikarze. Jednak jakkolwiek byśmy go nie oceniali, to ten człowiek już nie żyje, więc możemy mu chociaż oddać to, że z pewnością był osobą przedsiębiorczą, obdarzoną pewną ciekawą wizją i silną determinacją. Jego postawa przypomina trochę mit o Ikarze. On sam mówił, że wytyczanie nowych ścieżek wymaga podejmowania ryzyka i że przełomów nie dokonują ludzie trzymający się barier. I tak, w historii znajdziemy wiele przykładów ludzi, którzy takie właśnie ryzyko podejmowali, wychodząc z tego albo jako zwycięzcy pionierzy, albo jako ofiary swoich wadliwych wizji. Tragedią Stocktona Rusha nie jest jednak to, że znalazł się w grupie przegranych, ale to, że za swoją wizję zapłacił życiem. nie tylko własnym. Przyjrzyjmy się więc teraz dokładniej temu jego największemu dziełu i zobaczmy, jak zbudowany był. Przejdźmy więc do budowy Titana, żeby poznać te jego oryginalne rozwiązania techniczne i to, dlaczego one tak bardzo martwiły specjalistów. I najpierw przyjrzymy się tym najważniejszym systemom, w jakie był wyposażony, a potem zajmiemy się kadłubem. Titan był prototypem, ale prototypami są w zasadzie wszystkie cywilne łodzie podwodne. Tych łodzi jest bardzo mało i to nie jest masowa produkcja, każda jest wyjątkowa. W źródłach czasami mieszają się nazwy Cyclops 1 i 2 oraz Titan wersja 1 i 2, więc wyklarujmy to. Cyclops 1 to ta stalowa łódź na 500 metrów, którą kupili wcześniej, z wielkim oknem z przodu. Testowano w niej systemy, które później miały posłużyć przy budowie nowej łodzi, Cyclopsa 2. Projekt Cyclops 2 zmienił potem nazwę na Titan. I to była pierwsza wersja Titana do czasu awarii cylindra. Cylinder wymieniono na nowy i powstał Titan w wersji drugiej. I to właśnie ten implodował. Nawiasem mówiąc, jeżeli graliście kiedyś w grę Subnautica, to pamiętacie z niej pewnie Cyclopsa, dużą łódź podwodną i bazę w jednym. I okazuje się, że deweloper tej gry musiał zdobyć licencję na tę nazwę od Ocean Gate. Informacja o tym znajduje się na samym dole w napisach końcowych Subnautiki. Dobra, systemy. Weźmy najpierw kontrolę pływalności. Więc łódź podwodna musi mieć władzę nad tym, czy idzie do góry, czy w dół. I może to robić na trzy sposoby. Manipulując ciężarem, siłą wyporu albo silnikami. Jeżeli mamy podczepione jakieś ciężary, to możemy je zrzucić i wypłynąć do góry. To jest balast stały. Jest też balast zmienny. Jakiś sztywny zbiornik, który albo zalewamy wodą, albo wypełniamy powietrzem pod ciśnieniem, wypychając z niego tę wodę na zewnątrz. W ten sposób również zmieniamy ciężar łodzi, który staje się albo większy, albo mniejszy od siły wyporu, więc toniemy albo wypływamy. Takie zbiorniki mają wszystkie wojskowe okręty podwodne. Możemy też manipulować samą siłą wyporu i dać na zewnątrz coś w rodzaju balonu, który będziemy nadmuchiwać lub wypuszczać powietrze. Taki właśnie zbiornik miał Titan. No i mamy też silniki. Titan po osiągnięciu dna mógł wypłynąć tylko na nich, o ile miał jeszcze energię. Balast Titana był osobliwy, ale za to był nadmiarowy, to znaczy było tych systemów kilka. Część ciężarków była ułożona luzem na ramię w taki sposób, aby spadała, kiedy Titan przechyli się na bok. Pasażerowie wewnątrz musieli przemieścić się wszyscy naraz na jedną burtę, żeby przechylić łódź i balast spadał wtedy z ramy. Jeżeli podnosicie teraz brwi, to macie zupełną rację. Jest to rozwiązanie niespotykane. Kolejne poziomy tego systemu były już uruchamiane elektrycznie z wnętrza łodzi, a jeśli elektryka zawiodła, w środku była też ręczna pompa hydrauliczna, którą również dało się uwolnić balast. Titan w razie kłopotów miał też balast wiszący swobodnie pod łodzią, zawieszony na rozpuszczalnych linkach, nawet jeżeli wszystko inne by zawiodło, albo wszyscy straciliby przytomność, to po 16 godzinach te linki się zrywały i łódź mogła wypłynąć. W jednym z nurkowań Stockton Rush namawiał nawet klientów na przespanie się w łodzi, aby poczekać na ich rozpuszczenie, bo były problemy z innymi systemami, ale ostatecznie udało się użyć pompy. Balastem zmiennym był kupiony od Straży Przybrzeżnej używany worek na paliwo. Według zeznania Davida Lockridge'a ten wór wsadzono na dach łodzi i podłączono go do dużej butli o ciśnieniu 700 atmosfer znajdującej się na zewnątrz, a przepływem sterowano od środka, no bo część przewodów musi przebijać kadłub. Ten worek znajdował się pomiędzy kadłubem a tymi białymi zewnętrznymi pokrywami. Kiedy wór częściowo napełnił się powietrzem, łódź zyskiwała na pływalności. Problemem było jednak opróżnianie tego zbiornika, żeby pływalność zmniejszyć. Opracowano więc kreatywne rozwiązanie. Otóż z worka wystawała otwarta rura od odkurzacza, która oddawała powietrze ze zbiornika, jeżeli była ustawiona do góry, a jeżeli była ustawiona w dół, to nie oddawała. Sterowanie położeniem tej rury odbywało się za pomocą sznurka, który był do niej przywiązany. A koniec tego sznurka szedł do silniczka elektrycznego sterowanego z wnętrza łodzi. Ten systemik zbudował sam Stockton we własnym garażu. I to jest zeznanie pod przysięgą byłego dyrektora operacji morskich Ocean Gate, który opisywał Titana V1 i dostarczył te zdjęcia. W wersji V2 ten zbiornik nadal był obecny. Ale z tego wszystkiego Titan wykorzystywał głównie balast stały. Opadał swobodnie na dno, będąc przeciążonym. Opadanie przy Titaniku trwało około 2 godzin. Niedaleko dna zrzucał trochę balastu, żeby zwolnić. Potem jeszcze trochę, żeby zyskać zerową pływalność. Zatem z każdym nurkowaniem pozostawiał na dnie trochę żelastwa. Silniki Titana to 4 sztuki Inner Space Model 1002, zdolne do pracy do pełnej głębokości oceanu, do 11 km pod wodą. Zasilane były 2 bateriami Ictineu Submarines o pojemności 10 kWh każda i napięciu 148 V. Na relacji z jednego z nurkowań widać nawet ekran z ich stanem. Początek nurkowania, obie baterie pełne, a tu stan przy Titaniku, jedna już wyczerpana. Sterowniki do silników znajdowały się poza kadłubem. Dzięki temu w środku nie było sprzętu na wysokie napięcie. Oszczędzało to też miejsce i zmniejszało ryzyko pożaru. Zamiast tego sterowniki były umieszczone w ogonie w 2 17-calowych szklanych kulach Vitrovex firmy Nautilus Marine, wypełnionych olejem. Te kule to bardzo ciekawe elementy. Są stosunkowo mocne, ale mają tendencję do implodowania pod dużym ciśnieniem, poniżej swojej wytrzymałości, z nie do końca poznanych przyczyn. Taka implozja generuje falę uderzeniową o sile kilku lasek dynamitu, która uszkadza wszystko dookoła. Żeby to zniwelować, kule wypełnia się olejem. Energia implozji jest wtedy znacznie niższa. To jest nagranie z hydrofonu umieszczonego na głębokości niecałych 2700 metrów. Na pokładzie robota podwodnego Jason implodowała szklana kula i to się nagrało. Pierwsza fala dźwiękowa przeciążyła hydrofon, więc jest ciszej, ale po niej następuje 10 uderzeń echa. Fala ciśnienia biegła sobie we wszystkich kierunkach, również w górę i odbijała się od powierzchni morza. Wracała w dół, odbijała się od dna i znów szła w górę. Echa na tym filmie oddalone są o około 3,6 sekundy, a wiemy, że hydrofon był na głębokości 2700, więc fala pokonywała ten dystans 2 razy, czyli 5400 metrów w 3,6 sekundy, czyli z prędkością 1500 metrów na sekundę. I tak można sobie wyliczyć prędkość dźwięku w wodzie morskiej. Z filmiku na YouTubie. Nawiasem mówiąc, po katastrofie Titana również pojawiły się pytania o hydrofony i marynarka wojenna USA potwierdziła zarejestrowanie sygnału przypominającego implozję właśnie w rejonie wraku Titanika. Nie ujawniono jednak ani samego sygnału, ani tego, gdzie i jaki instrument go zarejestrował, bo system nasłuchu oceanów marynarki USA jest tajny. Na szczęście nie tylko wojsko ma na oceanach działające hydrofony. Zdarzenie zarejestrowały także przynajmniej 2 inne organizacje. W lutym 2025 opublikowano jak dotąd jedyny taki zapis i odsłuchamy go przy omawianiu samego wypadku. To teraz ten słynny gamepad, bo silnikami sterowało się za pomocą kontrolera bezprzewodowego Logitech F710 z customowymi przedłużonymi drążkami z drukarki 3D. W Cyclopsie 1 i Titanie wersji pierwszej używano też Sony DualShock 3 Six Axis od PlayStation 3. Obydwa te urządzenia to zwykłe konsumenckie gamepady. I to rozwiązanie stało się bardzo popularnym obiektem krytyki Titana, mającym dowodzić jego amatorskiego charakteru. Ten pad stał się wręcz pośmiewiskiem i żartobliwym symbolem całej tej operacji. Niemal nikt jednak nie wyjaśniał, dlaczego właściwie tak uważa. Takie medialne skupienie się na tym elemencie mogło wynikać z tego, że mógł to być jedyny rozpoznawalny element w czymś tak egzotycznym, jak głębinowa łódź podwodna i jako taki zdawał się tam nie pasować. Ale użycie pada ma swoje zalety. Jest bardzo tani i jest sprawdzony, bo trzyma się na rynku od 10 lat. Jak określił to Stockton, ten sprzęt jest zaprojektowany dla nastolatków, którzy będą nim rzucać. Jest mały, poręczny i można go łatwo podawać pomiędzy pilotami. Są do niego gotowe sterowniki. Jeżeli zawiedzie, to na pokładzie są zamienniki. Pad nie był też jedynym sposobem obsługi silników, bo dało się je uruchomić ręcznie przy pomocy komputera na pokładzie. Drążki pada mają potencjometry, więc można nie tylko uruchamiać silnik, ale też sterować siłą ciągu. Wreszcie, biorąc pod uwagę majsterkowo-garażowe zapędy Stocktona Rusha, gotowy pad mógł być dużo lepszym rozwiązaniem niż coś zbudowanego od podstaw. Na tym zdjęciu widzimy marynarza na pokładzie USS Colorado, atomowego okrętu podwodnego klasy Virginia za 2,5 miliarda dolarów. Ten człowiek w ręku trzyma pada od Xboxa. Kontroluje nim cyfrowy peryskop. Używają go, ponieważ jest lżejszy niż poprzedni. Bardziej intuicyjny, każdy wie jak go używać. Ma za sobą całe lata testów przez miliony użytkowników i jest śmiesznie tani. Aczkolwiek ten pad obsługuje peryskop, a nie silniki. Użycie pada ma też wady. Pad nie jest wykonany z materiałów niepalnych. Pad działa na baterie. Pad komunikuje się bezprzewodowo, a to dodatkowy punkt możliwej awarii. Na Colorado używają kablowego, a ten model nie ma nawet wtyczki. Upadek pada może spowodować przypadkową aktywację silników, zwłaszcza jeżeli ma tak wybitne drążki. Pad nie jest też przymocowany do żadnego kokpitu. Kiedy w kokpicie mamy drążek przymocowany na stałe, to zawsze wiemy, że łódź skręci w tym samym kierunku, w którym wychylimy drążek. Ale w wypadku pada już nie, bo to zależy w jakiej orientacji siedzimy. Kiedy siedzimy tyłem i ruszamy drążkiem w lewo, to łódź skręci w prawo w naszej perspektywie. A to wymaga nieco dodatkowej uwagi od pilota. Zwłaszcza, że pilot patrzył na ekrany, które były na bocznej ścianie oraz na tylnej ścianie. A w sytuacji kryzysowej dezorientacja i pomylenie kierunków mogły być krytyczne. Podczas nurkowania numer 81 wydarzyła się bardzo ciekawa awaria związana właśnie z tym padem, choć to nie sam pad był jej przyczyną, a błąd w oprogramowaniu. Otóż po zanurzeniu łódź odczepiła się od Larsa, ale zaczęła zbaczać. Misji nie przerwano. Titan zanurzył się i osiągnął dno na głębokości Titanica zgodnie z planem. Na dnie jednak pilot Scott Griffiths zauważył, że łódź reaguje dziwacznie. Zamiast płynąć do przodu, obraca się dookoła. Siedzieli więc na dnie i konsultowali ze statkiem matką, co mają robić. Co zabawne, istnieje cały zapis wideo tego wydarzenia, bo stało się to podczas kręcenia dokumentu Take Me to Titanic produkcji BBC, która była wtedy z nimi zarówno na pokładzie statku, jak i w samym Titanie. Nie mogę tego tu pokazać, bo BBC zdjęło ten film oraz usuwa jego kopię. Szkoda, bo to jest unikalne świadectwo historyczne warte zarchiwizowania. W każdym razie opowiem tylko, że na ujęciach widać konsternację, a w pewnym momencie Stockton na statku bierze telefon i dzwoni do kogoś, się pytać, jak przemapować sterowanie pada. Ostatecznie stwierdzają, że wystarczy po prostu obrócić kontroler o 90 stopni, bo pozycja lewo-prawo zamieniła się najwyraźniej funkcjami z pozycją przód-tył, więc pilot chwyta pada bokiem i misja jest kontynuowana. Po powrocie zresetowali system i wszystko wróciło do normy. Jakim cudem nie zostało to wykryte przed zanurzeniem, nie wiadomo. Możecie też spotkać inną wersję tej historii, w której to sam silnik Titana był fizycznie zainstalowany odwrotnie, ale to powtarzany przez media mit. Więc podsumowując, czy pad był dobrym pomysłem? No prawdopodobnie nie był najlepszym możliwym rozwiązaniem kwestii sterowania. Ale też zdecydowanie nie był najgorszą rzeczą, którą w tej łodzi zastosowano. Ta palma pierwszeństwa należy zdecydowanie do kadłuba ciśnieniowego. Titan miał też zupełnie odmienną filozofię sterowania systemami niż inne łodzie podwodne. Jeden guzik i niemal wszystko sterowane z komputera. Tymczasem w innych jednostkach widzimy setki fizycznych przełączników. Stockton był z tego dumny i porównywał nawet Titana do iPhone'a. Teraz systemy podtrzymywania życia. 5 osób w tak małej przestrzeni zużywa powietrze bardzo szybko. Powietrza nie wymienia się jednak całkowicie. Byłoby to problematyczne i zbędne, bo człowiek zużywa jedynie tlen i zatruwa atmosferę dwutlenkiem węgla. Więc musimy tylko stale dostarczać jedno, a usuwać drugie. Cała reszta, głównie azot, krąży sobie pomiędzy płucami pasażerów. Oba te mechanizmy są elementem krytycznym, choć co ciekawe to awarie pochłaniaczy CO2 zabiły w łodziach podwodnych więcej ludzi niż przypadki braku tlenu. Na pokładzie Titana dwutlenek węgla był usuwany przy pomocy skrabera. Prościutkie urządzenie, które przepuszcza powietrze mechanicznie przez filtr zrobiony z czegoś, co wiąże w sobie CO2. W Titanie było to wapno sodowane. System był zdublowany i łódź dysponowała też pasywnymi pochłaniaczami CO2, nie wymagającymi zasilania. To takie szmatki rozwieszane pod sufitem. Miały być używane awaryjnie. Tlen był dostarczany z butli wewnątrz kadłuba. Jedna butla główna w tylnej kopule i 4 butle awaryjne. Wszystkie nabite do 170 barów. Do kabiny wprowadzono 0,5 litra tlenu na minutę na jedną osobę. Awaryjne butle tlenowe znajdowały się w zęzie pod podłogą, obok wewnętrznych 4 akumulatorów kwasowo-ołowiowych, połączonych szeregowo w 24 V, zasilających wszystko oprócz silników. Tlen obok złączonych szeregowo akumulatorów. Jak wyraził się Carl Stanley, Stockton nie lubił wydawać pieniędzy, jeżeli mógł coś zmajstrować samemu. Podobnego zdania był Lockridge. Tutaj widzimy domowej roboty Scrubber. Plastikowe pudełko ze sklepu, do środka nasypane granulki wapna sodowanego, na górze przylepiony wiatraczek od peceta. Kontrola atmosfery obejmowała też usuwanie wilgoci. W 2021 na pokładzie Titana wybuchł niewielki pożar, kiedy to właśnie kable zasilające odwilżacza zaczęły się palić. W łodzi były też czujniki atmosfery i pilot widział jej parametry na bieżąco. No chyba, że któryś akurat nie działał. W każdym razie, według informacji OceanGate, cały ten system miał utrzymać przy życiu 5 osób do 96 godzin. I ta informacja okaże się później kluczowa dla powstania paniki medialnej i gorączkowej akcji ratunkowej, która rozpoczęła się w dniu katastrofy. W środku był też oczywiście ich słynny, opatentowany real-time monitoring system, ale o nim pomówimy przy kadłubie. Do tego w Titanie znajdowały się dwa sonary, 2D i 3D, CB radio do komunikacji na powierzchni, wspomniany już system USBL, system monitorowania ruchów własnych, komputery, 4 kamery zewnętrzne oraz oświetlenie. Titan nie posiadał czarnej skrzynki. Ale posiadał toaletę w formie wiadra, butelek i woreczków strunowych. Można też było zasłonić frontową część cylindra małą zasłonką, a Stockton obiecywał, że w razie czego puści głośną muzykę. Pasażerowie byli też proszeni o utrzymywanie lekkostrawnej diety na dobę przed nurkowaniem i nie zabieranie na pokład żadnego jedzenia. Przypomnę, że nurkowania trwały około 11 godzin, a powietrze nie było wymieniane. Możemy jeszcze zerknąć na ogon, ponieważ cała rufa tej łodzi to w zasadzie kupa sprzętu i metalowej ramy, to tylna część Titana ma mniejszą pływalność niż środek i przód, które są pustą kapsułą. Więc mamy nierówną pływalność, dlatego na ogonie znalazły się bloki pianki syntaktycznej, która go unosi tak, żeby Titan się nie przechylał. Nawiasem mówiąc, kiedy się temu przyjrzeć bliżej, to można zauważyć, że bloki tej pianki są zainstalowane w taki dość swobodny sposób. Skręcone śrubami, jakimiś wygiętymi płaskownikami, ściągnięte pasem transportowym. Generalnie raz, że nie wygląda to bardzo solidnie, a dwa, to też nie wygląda jakby wyszło spod jakiegoś szczegółowo wyrysowanego projektu. W logu awarii możemy też znaleźć takie zapisy. Część pianki syntaktycznej odpadła. Brakuje pianki syntaktycznej. Dziennikarz David Pogg w rozmowie ze Stocktonem zwrócił uwagę na tanie elementy sklepowe i ich dość spontaniczne łączenie razem. Stockton odparł wtedy, że owszem, tak właśnie jest, ale nie ma to wielkiego znaczenia, bo najważniejszy jest kadłub. Powiedział, cytuję, jeżeli tylko kadłub ciśnieniowy nie zawali się wszystkim na głowy, to wszystko inne może zawieść, a i tak będziemy bezpieczni. A zatem teraz obejrzyjmy więc...